Wyobraźcie sobie, że niedawno o mały włos nie zapłaciłam datku w wysokości kilkuset złotych dla Ordo Iuris, o którym nie można mówić, że są opłacanymi przez Kreml fundamentalistami. Dla osób, które być może nie wiedzą, czym jest Ordo Iuris, zacytuję fragment artykułu Marteny Bundy z tygodnika Politika, która pisze: Ordo Iuris jest oddziałem międzynarodowej, antykobiecej sieci i nie tylko w Polsce próbuje przeforsować coś na kształt rewolucji islamskiej w krajach arabskich, tyle że bez islamu. Forsuje nie tylko zakaz aborcji, ale i antykoncepcji, rozwodów, edukacji seksualnej, kontaktów homoseksualnych. Chwilę po publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej w październiku 2020 roku zakazującej aborcji nawet w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego uszkodzenia płodu lub nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, przeciwko której rok temu wyszłyśmy i wyszliśmy na ulicę w ramach strajku kobiet. Prezes Ordo Iuris, Jerzy Kwaśniewski, zaczął na Twitterze transmisję na żywo, podekscytowany, wzruszony słowami: podnieśliśmy bardzo wysoko poprzeczkę praw człowieka. Mamy pełną świadomość, że przyłożyliśmy rękę do tego zwycięstwa. Możemy świętować. Maciej Wyńzary z tego, jak sympatycznym tworem jest Ordo Iuris. Kilkanaście dni temu zmarła 30-latka, która trafiła do szpitala w 22 tygodniu ciąży po odejściu wód płodowych. Mimo że płód miał wady, lekarze nie przeprowadzili terminacji ciąży, czekając aż serce płodu przestanie bić. Dzień później zmarła kobieta w wyniku wstrząsu septycznego. Kilka dni temu Ordo Iuris przygotował list otwarty, w którym podkreśla, że za zaistniałą sytuację nie odpowiadają obowiązujące regulacje prawne w zakresie ochrony życia, a jednocześnie w tym samym czasie w nowym projekcie Stop Aborcji Fundacji Pro Prawo do Życia, będącej bardzo blisko Ordo Iuris, przekazanym marszałek Sejmu Elżbiecie Witek do pierwszego czytania, za aborcję matce i lekarzowi grozi od 5 do 25 lat więzienia, a nawet dożywocie. I teraz pytanie. Dlaczego do Diaska byłam o krok od wpłacenia im datku? Czy ktoś wkradł mi się na konto? Czy to była pomyłka? Czy padłam ofiarą phishingu? Phishing być może słusznie kojarzy Wam się z angielskim słowem phishing, czyli łowieniem ryb, bo oszuści rzucają na nas, na użytkowników, przynęty, którą ten niczym ryba łapie i ta przynęta jest bardzo dobrze przygotowana. Wiadomości, maile, SMS-y wyglądają naprawdę na autentyczne. Pamiętajcie, nigdy nie klikajcie w linki zachęcające Was do zapłaty nawet sum typu 1 zł, które załóżmy trzeba dopłacić, bo przesyłka okazała się rzekomo za ciężka, bo zapłacicie 1 zł, a faktycznie stracicie znacznie, znacznie więcej. Czy więc padłam ofiarą phishingu? Nie. Jak więc do tego doszło, że mogłam zapłacić Ordo Iuris, czyli najgorszej organizacji ever? Otóż z różnych powodów, głównie takich właśnie społecznych, tego co się dzieje w naszym kraju, również sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, byłam bardzo przybita, zdekoncentrowana, rozkojarzona i nie potrafiłam w ogóle zabrać się do pracy. Owszem, pracowałam, ale szło mi to bardzo marnie. I gdybym miała nad sobą jakiś deadline w postaci umówionego terminu z szefem, zleceniodawcą, pracodawcą, to wzięłabym się na pewno w garść, nie chcąc złamać warunków umowy. Jednak akurat tak nie było. Wiedziałam, że muszę coś zrobić na przyszłość, ale mianowicie napisać dwa teksty, ale termin był tak odległy, że nie mobilizował mnie do działania i ciągle prokrastynowałam, będąc w takim poczuciu właśnie rozbicia emocjonalnego i intelektualnego. I wtedy trafiła mi w ręce książka Cathy Milkman, Jak zmieniać, jak stąd, gdzie jesteś, dostać się tam, gdzie chcesz się znaleźć, czyli co nauka mówi o zmianach, którą bardzo Wam polecam. Link znajdziecie w opisie do filmu. I tam właśnie przeczytałam o jednej z metod zwalczenia prokrastynacji, bo właśnie w jej sidła wpadłam. Jest nią, uwaga, uwaga, zakucie się w kajdanki. Oczywiście takie metaforyczne kajdanki. Mianowicie z badań, którym przyglądała się aktorka wspomnianej książki, wynika, że wbrew temu, co moglibyśmy oczekiwać, my jako ludzie mamy skłonność do narzucania sobie ograniczeń i rezygnowania z wolności, gdy chcemy osiągnąć jakiś cel. Robimy to na przykład właśnie ustalając sobie limity korzystania ze smartfonu, żeby na zbyt długo nie odrywać się od pisania pracy licencjackiej. Robimy to ustawiając sobie jakieś konta oszczędnościowe, żeby nie móc wybrać pieniędzy wcześniej niż na przykład po roku czy po pół roku. Oczywiście nakładanie tych kajdan ograniczających naszą wolność nie mylić z ustawami typu prawo do życia i śmierci. Nie. Jak pisze autorka, analizując różne badania, najbardziej skuteczne są pieniężne narzędzia zaangażowania. Dlatego właśnie ja sięgnęłam po ten sposób. Umówiłam się z moją przyjaciółką, której efektywność również wówczas cierpiała z powodu ociągania się z realizacją zadań, na to, że jeżeli do terminu X, do godziny Y, tu wskazałyśmy czwartek, godzina 15, czwartek miał nadejść za 3 dni, nie wyślemy sobie gotowych artykułów, musimy zrobić przelew na organizację, której nienawidzimy, a najbardziej za nic w świecie nie chciałybyśmy wesprzeć finansowo właśnie Ordo Iuris. Chodziło o to, żeby porażka naprawdę bolała, by ograniczające naszą wolność kajdany, które założyłyśmy na siebie, naprawdę nas uciskały i determinowały do działania. Grzywna, którą miałyśmy zapłacić, byłaby naprawdę bolesna i była dla nas w związku z tym batem. Nigdy jeszcze, przyznam, nie pisało mi się tekstu tak sprawnie jak wtedy, bo umówiłyśmy się, że naprawdę będziemy musiały wpłacić tą kasę. Nie to, że... A przecież wcześniej przez wiele dni próbowałam bezskutecznie zabrać się do sfinalizowania tego tekstu. To narzędzie, a dokładniej narzędzie pieniężnego zaangażowania, o którym wspomina autorka książki, tłumaczy też moim zdaniem skuteczność psychoterapii. Nie dość, że płacimy za nią niemałe pieniądze, to poświęcamy mnóstwo czasu, energii, emocji, to i słabo, no, gdy nie pracujemy nad sobą, żeby coś sobie zmienić, bo wiecie, psychoterapia nie zmienia ludzi z twojego otoczenia, tylko nas, a więc bardziej się w nią angażujemy. Ponadto w kontrakcie psychoterapeutycznym jest taki zapis, że jeżeli nie odwoła się wizyty minimum jeden dzień przed, a niektórzy nawet minimum dwa dni przed, to trzeba zapłacić za wizytę. Jeżeli więc w naszej głowie pojawia się opór przed przyjściem na psychoterapię i pokusa, aby tam nie iść, to świadomość, że i tak trzeba będzie zapłacić, jest takim dobrym motywatorem do tego, żeby przyjść. Na koniec jeszcze jedna myśl ze wspomnianej książki. Badania potwierdzają oczywistą tezę. Jeśli nie wierzymy, że jesteśmy zdolni do zmian, nie robimy zbyt dużych postępów. Warto mieć to z tyłu głowy i pamiętać, że naprawdę duży sens ma głośne protestowanie przeciwko osobom, instytucjom, państwom, które naprawdę chcą ograniczyć naszą wolność, a nie tylko założyć metaforyczne kajdanki.
Jestem jak zawsze bardzo ciekawa, co o tym sądzicie, myślicie, komentujcie, piszcie, nie żałujcie łapek w górę i do zobaczenia wkrótce.